Witajcie, kochani. Witamy Was serdecznie z Bolechowa, Marcin, Monika, Gajdowie. I zapraszamy Was do kolejnego spotkania. Jesteśmy w Bolechowie zalanym deszczem. Wczoraj z Moniką...
Ciśnienie poniżej jakichkolwiek norm.
Ratujemy się jak możemy, żeby tutaj przeżyć w naszej północno-zachodniej głuszy. Leje deszcz. Za oknem wczoraj byliśmy w lesie na spacerze, widzieliśmy pierwsze grzyby.
Jak widno kwiaty.
Zakwitły pierwsze kwiaty.
Prymulki. Też mamy styczeń.
Tak, dla tych, co nie będą tego słuchali na żywo, przypomnijmy, że mamy 22 stycznia 2012. Chcemy serdecznie Was powitać, przytulić do serca. Zwłaszcza tych, którzy są z nami na żywo teraz w internecie, słuchają w domach gdzieś tam po Polsce.
I też chcemy podziękować tym wszystkim, którzy słuchali naszej pierwszej konferencji. Także dziękujemy bardzo, bardzo za Waszą modlitwę, za tyle ciepłych słów, które otrzymaliśmy i także za pomoc finansową, za wsparcie tego dzieła.
Tak, to bardzo konkretne gesty od osób, które jakoś usłyszały nasz apel. Bardzo Wam dziękujemy z serca za tą pomoc.
No oczywiście dziękujemy realizatorowi tej dzisiejszego spotkania, konferencji.
Cichej obecności realizatora. Pozdrawiamy go serdecznie w innym mieście. I chcemy także zacząć dzisiaj również modlitwą. Także zapraszamy do modlitwy zarówno tych, którzy są z nami teraz na żywo, jak i tych, którzy kiedyś w przyszłości sobie tę audycję ściągną. Teraz chcemy się chwilę pomodlić. Jak wiemy, modlitwa na łączach jest trudna, ale ta chwila ciszy to nie będzie jakiś brak łączności, tylko po prostu nasze wejście w modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Chcemy szczególnie, Duchu Święty, Ciebie zaprosić na ten czas, prosić, żebyś wstępował do naszych serc, naszych umysłów. Chcemy prosić Cię, Duchu Święty, żebyś prowadził nas dalej, żebyś otwierał oczy naszego serca, żebyśmy byli otwarci na Twoje działanie, na Twoje natchnienia, żeby to, o czym dzisiaj będziemy mówili, było, żebyś mógł wykorzystywać to w naszym życiu, w naszej codzienności, żebyśmy my otworzyli się na Twoje działanie, żebyśmy otworzyli nasze wewnętrzne ucho, ucho naszego serca, na to, co Ty do nas mówisz, na to, jak chcesz nas wykorzystywać. Prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś wykonał w nas swoją pracę, żeby Twoje słowo nie wróciło bezowocne. Czyń z nami, Panie, swoją wolę. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, prosimy Cię za wszystkich, którzy teraz słuchają. Prosimy Ciebie o to, by nasze umysły zatrzymały się w chwili obecnej. Byśmy teraz, w tej sekundzie, weszli w nieskończoność. Pomóż nam zatrzymać się, nie myśleć o tym, co ma być, pominać wydarzeń dawnych. Pomóż nam tę sekundę wykorzystać na zjednoczenie, byśmy weszli w miłość Ojca i Syna, abyśmy już nie musieli szukać życia tam, gdzie jest Jego namiastka.
Prosimy Ciebie, Maryjo, o Twoje wstawiennictwo. Ty byłaś tą, która najpewniej odpowiedziała na wezwanie, które zachowywała słowa w swoim sercu, rozważała. Stawia się za nami, żebyśmy szli tą drogą, którą Ty przeszłaś. Prowadź nas, Maryjo. Zdrowaś, Maryjo.
Łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Franciszku,
módl się za nami.
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus,
módl się za nami.
Wszyscy nasi patronowie,
módlcie się za nami.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
No właśnie, zaczęliśmy modlitwą i to nie jest tylko jakiś taki, można powiedzieć, katolicki zwyczaj, że skoro chcemy coś robić, to się pomodlimy i weszło nam to w krew i robimy to z przyzwyczajenia, ale modlimy się konkretnie o łaski, teraz jakie? Uczynkowe. Właśnie tak, dzisiaj kontynuujemy nasze rozważania o łasce. Poprzednim razem na pierwszym spotkaniu mówiliśmy o tym, że celem naszego życia jest zjednoczenie przebóstwiające i że właśnie każdy chrześcijanin jest powołany do tego, by zjednoczyć się z Bogiem i nie myślmy tutaj tylko o jakiejś chwili wieczności, coś, co się ma wydarzyć po naszej śmierci, ale celem naszego życia powinno być dobrze ustawionym celem naszego życia powinno być pragnienie zjednoczenia przebóstwiającego już w tym życiu, już teraz. Także to jest pierwsza rzecz, cel naszego życia, źródłem naszego życia z kolei wewnętrznego, tego, które nas ma prowadzić. Do tego celu jest sam Bóg, czyli można powiedzieć, z Boga wynika wszystko i do Boga wszystko prowadzi. A narzędziem tego zjednoczenia jest łaska uświęcająca. Można powiedzieć, życie Boże w nas, nasienie życia wiecznego, mówimy w teologii, łaska uświęcająca, coś niezwykle pięknego, jak mówiliśmy poprzednim razem, coś bardzo również konkretnego. Dzięki łasce uświęcającej wchodzimy w tajemnicę komunii osób Trójcy Świętej, samego życia Boga, życia, które jest w Bogu i życia Bożego. Także dzięki łasce uświęcającej, gdy osiągamy ten cel tu na ziemi, zaczynamy mieć szansę widzieć Boga tak, jak On siebie widzi i miłować Go tak, jak On sam siebie miłuje. I aby podjąć ten rozwój, potrzebujemy podłączyć się do łaski uświęcającej, a dzieje się to za pomocą łaski uczynkowej. O łasce uczynkowej chcemy mówić dzisiaj.
Tak jak Marcin tutaj zacytował naszą naukę katolicką, że łaska uświęcająca jest nasieniem, to rzeczywiście bez pielęgnowania tego nasienia ono nie może przynieść owocu. I tym, co jest konieczne do tego, żeby podjąć tą łaskę, żeby ona mogła wzrastać, żeby mogła przynosić owoce w naszym życiu, to są właśnie łaski uczynkowe, to, o czym dzisiaj chcemy mówić.
Łaska uczynkowa jest nam potrzebna na przykład do poprowadzenia tej audycji. Łaska uczynkowa sprawiła, że wpadliśmy na pomysł realizowania takich konferencji. Nawet gdybyśmy siedli i pomyśleli sobie, co byśmy tutaj mogli zrobić, to nawet jeśli przyjdzie nam pomysł i mamy wrażenie, że to jest pomysł, który przychodzi do nas z naszego wnętrza, to nie ma obawy i nie ma tutaj właściwie żadnego podejrzenia, że pochodzi to z innego źródła niż źródła Bożego, ponieważ Bóg jest w nas sprawcą chcenia wszystkiego. I jest takie piękne zdanie świętego Augustyna, które chcemy zacytować dzisiaj, na początek, zdanie, które brzmi tak. Bóg, który stworzył Cię bez Ciebie, nie uświęci Cię bez Ciebie. Jeszcze raz przeczytam. Bóg, który stworzył Cię bez Ciebie, nie uświęci Cię bez Ciebie. To jest jakaś niezwykła tajemnica wolności.
No właśnie, to chyba jest tutaj najważniejsze, nasza wolność, że Bóg stworzył człowieka, ale dał mu wolność. Można powiedzieć, że odpowiedzią na Bożą miłość jest nasza miłość i my nie jesteśmy do niej zobligowani. My możemy Bogu powiedzieć nie. Możemy Bogu powiedzieć, ja chcę żyć bez Ciebie. nie jesteś mi potrzebny. I zostaliśmy stworzeni przez Boga, ale to my sami dokonujemy wolnego wyboru, czy chcemy żyć z Nim, czy nie, czy chcemy oddać Mu swoje życie.
Możemy być zalani łaską święcającą, tak jak mówiliśmy to poprzednim razem, ale jeśli nie sięgniemy po konkretne łaski uczynkowe, nasze życie będzie stało w miejscu, a właściwie, jeśli chodzi o życie wewnętrzne, to albo się ono rozwija i pcha nas do przodu, albo się cofamy. Życie wewnętrzne nigdy nie stoi w miejscu. Albo idziemy do przodu, albo nurt, prąd przeciwny, wiatr przeciwny, jak słyszymy w Ewangelii, że wiatr był przeciwny, ten wiatr spycha nas na jakieś mielizny i rafy życia. Czyli widzimy, że nauka katolicka mówi tak, że człowiek powinien i może coś zrobić, aby podjąć niewidzialne posłania osób bożych.
To ładnie, może powtórzę.
Człowiek powinien i może coś zrobić, aby podjąć niewidzialne posłania osób bożych do nas. Jakie to jest piękne. Niewidzialne posłania osób bożych. Zaraz się rozpłyniemy z Moniką ze szczęścia, będziemy płakać i będzie po konferencji. Słuchajcie, wy, którzy teraz jesteście, jeśli czujecie jakiekolwiek ciepło, radość z tego spotkania, zrobiliście to, że włączyliście ten komputerek, no to jest właśnie niewidzialne posłanie osób bożych do was. Mówimy w teologii tak, łaska uświęcająca jest nam dana darmo, bez naszej prośby, co jest ważne, bez naszej prośby, i staje się podstawą modlitwy. Ale o co modlitwy przede wszystkim? O łaski uczynkowe, byśmy postępowali na drodze zjednoczenia. Czyli, może jeszcze raz powtórzę, łaska uświęcająca jest nam dana darmo, bez naszej prośby, i staje się podstawą modlitwy o łaski uczynkowe, byśmy postępowali na drodze zjednoczenia. Jeśli pomodliliśmy się przed audycją, to po to, żeby otrzymać łaski uczynkowe, byśmy postępowali na drodze zjednoczenia.
Oczywiście często modlimy się o wiele różnych rzeczy, ale czy modlimy się o tą najważniejszą? Rzeczywiście to, żebyśmy postępowali na drodze zjednoczenia z Bogiem. Jak sobie zrobimy taki króciutki przegląd tego, co mamy w sercu na modlitwie, o co prosimy, to zobaczcie, co to jest. Czy to jest jakaś prośba? To nie jest złe proszenie, nie wiem, o zdrowie dla swojej rodziny, dzieci, bliskich, o zdanie egzaminów, jakąś pomoc materialną. To są także sprawy, które należy też prosić Boga, bo cali jesteśmy w Nim zanurzeni, ale czy to nie przesłania nam tego, co jest najważniejszym celem naszego życia, więc jednoczenia z Bogiem.
Jezus powiedział, słyszymy takie zdanie w Nowym Testamencie, nie otrzymujecie, bo źle się modlicie. To chyba nie Jezus powiedział, tylko to jest jednym z listów, a może się teraz mylę. Nie otrzymujecie, bo źle się modlicie. Jeśli popatrzeć o to, na przykład ludzie do nas bardzo często piszą na stronę przyjaciół, czy na stronę gajdy.pl, przyjaciół miłości miłosiernej, lub na stronę gajdy.pl piszą do nas intencje modlitewne, to jest oczywiście mnóstwo bólu, cierpienia w tych osobach, co jest dla nas zrozumiałe i my podejmujemy te wszystkie modlitwy o złączenie rodzin, o to, by ratować czyjeś życie, o nawrócenie często się ludzie modlą, ale rzadko, bardzo rzadko słyszymy, że ktoś prosi o to, by osiągnął zjednoczenie z Bogiem, a można by powiedzieć, że powinna to być główna treść naszej modlitwy osobistej. Teraz jest szok. Myślę, jeśli ktoś... O co się modlimy? O to, czego pragniemy. Czy ja pragnę tego zjednoczenia z Bogiem? Zobaczcie, czasami zawstydzają, myślę, mogą nas zawstydzić buddyści. Bo buddyści wiecie, do czego zmierzają, prawda? Do osiągnięcia nirwany. I oni oczywiście robią wszystko, by tą nirwanę osiągnąć. Są bardzo konsekwentni w tym.
Ofiarni.
Podejmują różne działania, wszystko kręci się wokół nirwany. W naszym życiu Wszystko powinno się kręcić, jeśli tak użyć takiego kolokwializmu, wobec zjednoczenia, wokół zjednoczenia. Powinniśmy myśleć, czy dzisiaj będę o krok bliżej do zjednoczenia z Bogiem, czy zasypiając robić rachunek sumienia, o co jeszcze mogę prosić, żeby Chrystus swoje życie we mnie objawiał, bym stawał się Chrystusem w świecie.
Tutaj troszeczkę zahaczamy o treść audycji poprzedniej, gdzie była taka sytuacja, że tak jakbyśmy nie do końca znali cel naszego chrześcijańskiego życia, jakbyśmy w ogóle nie do końca znali cel w ogóle naszego życia, że tym celem jest jednoczenie z Bogiem. Może za mało się o tym mówi, że my mamy do tego dążyć, że to jest nasz cel, że mamy mieć aż tak wielkie pragnienia, że powinniśmy mieć takie pragnienia. I ta zmiana myślenia, zmiana pewnej hierarchii wartości może wprowadzić właśnie to większe pragnienie, że o to będziemy się więcej
Jak
modlić.
możemy to osiągnąć, jeśli się o to nie staramy, jeśli uważamy, że to jest dla nas nieosiągalne, nawet się o to nie modlimy? A inna rzecz, że we wspólnotach nawet ludzie zaangażowani, niejednokrotnie religijność tych osób jest pewnym dodatkiem do tak zwanego życia i do tak zwanej rzeczywistości. Można powiedzieć, że nawet osoby religijne często zaangażowane w ruchy czy wspólnoty to swoją religijność właściwie wykorzystują do tego, żeby się czuć lepiej, trochę obniżyć sobie lęk, mieć poczucie większego sensu w życiu, ale tak naprawdę niewielu wspólnotach pokazuje się raz jasno na cel i kierunek życia.
Jest tak, że my w naszym życiu duchowym podejmujemy wiele trudów, podejmujemy jakąś pracę z naszymi słabościami, z naszymi grzechami, podejmujemy modlitwę. I czasami tak bywa. Nie mówię, że tak jest zawsze, ale kiedy osiągamy pewien, można powiedzieć, spokój taki, że osiągamy pewien pułap, to znaczy już nam trochę z pewnymi słabościami, grzechami udało się uporać.
Jesteśmy trochę bardziej porządni po prostu,
Tak.
tak.
Lepsi niż inni,
Tak, nie dłubaliśmy w nosie i już przestaliśmy dłubać, tak.
tak? Podjęliśmy jakąś modlitwę, może mówimy wiernie brewiarz, może nawet podjęliśmy taki trud i coś wspaniałego, na przykład częstsze bycie na Eucharystii w tygodniu. I można powiedzieć, że inni już widzą, że my jesteśmy lepsi, że jesteśmy bardziej
A przede
religijni,
wszystkim my sami widzimy.
także nam idzie lepiej. I tu jest pewne zagrożenie. Może być taki moment, że jeżeli to osiągniemy, pomyślimy sobie, super, no naprawdę bardzo dobrze, dziękuję Ci Boże. Można powiedzieć, już dziękujemy,
Słusznie zresztą.
słusznie. Natomiast jest pewna taka chęć zatrzymania tego. Ja już to mam w rękach, ja już to trzymam, już coś osiągnąłem, jest dobrze. Natomiast to jeszcze nie jest koniec. Myślę, że to też może być pewnym zagrożeniem życia duchowego. Nie to, że go w ogóle nie podejmujemy, ale to, że osiągamy pewien spokój i chcemy tam pozostać. Bo tak trochę jak Piotr i Jan, jak byli z Jezusem
Na górze
na Górze
Przemienienia.
Przemienienia, mówią, tutaj rozbijemy namioty, tutaj to jest takie wyjątkowe miejsce. Widzieliśmy Mojżesza, Eliasza, Ciebie przemienionego, to jest takie miejsce. A Jezus mówi, nie, nie, schodzimy z góry. I ten kolejny krok w życiu duchowym to jest pozwolenie, aby Bóg prowadził nas dalej, żeby oczyszczenie następowało dalej, żebyśmy wypuścili nawet to, co osiągnęliśmy z rąk i pozwolili, aby Bóg prowadził nas dalej.
Powiem teraz nawet może coś dla kogoś zaskakującego, że taką pułapką nawet może być zaangażowanie w ewangelizację czy w jakąś posługę we wspólnocie. To wszystko oczywiście ma swoje znaczenie i jest wypełnieniem też polecenia Jezusa o głoszeniu Ewangelii. Zresztą zjednoczenie dokonuje się również poprzez głoszenie, ale tak naprawdę nie możemy zgubić ostatecznego celu, jakim jest taki port, które byśmy podsumowali. Żyję nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Bycie w komunii z Bogiem, w pełnym zjednoczeniu, gdzie właściwie wszystko, czym żyję, co robię, co mówię, jest mi wlane i podarowane. Jest darowane w kontemplacji wlanej tajemnic wiary, o czym mówi Gary Gula Grange w swojej książce Trzy okresy życia wewnętrznego. Teraz, kochani, wiemy, że już potrzeba trochę oddechu. Za chwilę odtworzymy piękny utwór Arvo Pärta, Da Pacem Domine, który ma swoją głębię, moc, trwa około 5 minut. Zanim to nastąpi, będzie chwila ciszy, ponieważ takie są nasze możliwości techniczne, więc prosimy, nie niepokójcie się, za chwilę usłyszycie muzykę. Za chwilę wracamy po pięknym utworze Arvo Pärta. Już jesteśmy z powrotem. Zapomnieliśmy powiedzieć, że możecie do nas zadać pytanie. Może się uda, że nawet w trakcie audycji odpowiemy lub na następnym spotkaniu. Dzisiaj się odniesiemy do kilku pytań z poprzedniej konferencji, które sobie wydrukowaliśmy. Jeśli widzicie stronę audycji, to po prawej stronie jest taka pomarańczowa zakładeczka pytania i tam klikając otworzy się okienko i wszystko będziecie
Mogli
mogli
napisać.
napisać. Również uwagi odnośnie tego, co mówimy, czy jakieś propozycje innych, czy kolejnych tematów, które będziemy w miarę możliwości realizować. Łaska uczynkowa. Czym to jest? Można powiedzieć, że łaska uczynkowa to jest poruszenie Boże, działanie nadprzyrodzone Boga, potrzebne człowiekowi do pełnienia aktów, cnót wlanych i darów. Cnoty wlane to są takie cnoty, wiara, nadzieja, miłość, których człowiek nie może sam posiąść swoją ludzką mocą, jedynie może prosić o to, by zostały mu wlane. Również dary Ducha Świętego, jak sama nazwa wskazuje, są czymś podarowanym. I łaska uczynkowa to jest takie poruszenie Boże, działanie, uwaga, nadprzyrodzone Boga w nas, potrzebne, byśmy na to wlanie i cnót, i darów Ducha Świętego otworzyli się. Czyli można powiedzieć, to jest takie instrukcja obsługi, którą nam daje łaska uświęcająca do tego, żeby ją samą obsługiwać. Monika się krzywi. No to jakieś inne porównanie. Know-how po prostu. Dostajemy cudowny jakiś sprzęt i po prostu potrzebna jest instrukcja obsługi, jak to włączyć, jak to wyłączać, jak to działa, jak to obsługiwać. Takie
Wyobraźmy sobie, że na
know-how.
przykład zanosimy komputer do jakichś ludów pierwotnych, Indian, gdzieś, nie wiem, w Papui Nowej Gwinei. I oni nie wiedzieliby, jak go wykorzystać. Muszę powiedzieć, że może by z niego zrobili jakąś półeczkę albo podkładkę, nie wiem, pod jakiś garnek, ale nie wykorzystaliby tego tak, jak to by mogło być wykorzystane.
A więc jest sporo fragmentów w Piśmie Świętym, które odnoszą się do łaski uczynkowej. Teraz przeczytamy cztery takie dla nas bardzo znamienne. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 4, werset 7. Cóż masz, czegoś byś nie otrzymał? Nawet to, co nam się wydaje, że mamy, zostało nam podarowane. Są ludzie, którzy na przykład mają piękny głos, rumienią się, gdy się je pochwali, bo są skromni, ale niejednokrotnie to rumienienie się wynika z faktu, że troszeczkę sobie przypisują tą
A
zdolność, a przecież nie są, ten głos nie jest ich zasługą.
nawet jeżeli mam jakieś dobra materialne, to tak jak Hiob, kiedy wszystko mu zostało zabrane, powiedział: Bóg dał, Bóg wziął, niech Bóg będzie błogosławiony. Pamiętam taką króciutką historię pewnego Żyda, bardzo bogatego, któremu także coś tam spalił się dom i powiedział dokładnie tak samo: Bóg dał, Bóg wziął, niech Bóg będzie błogosławiony. Wszystko mamy od Boga.
Inny klasyczny tekst odnośnie łaski uczynkowej z Ewangelii Świętego Jana, rozdział 15, werset 5. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Jak się weźmie to zdanie dosłownie, a czemu go nie brać dosłownie, to okazuje się, że właściwie wszystko, co czynimy, jest z Boga. Jest sporo osób, które dokonują pewnego takiego nieprawidłowego podziału, oddzielania siebie od łaski. Mówią, czy to jest moja myśl, czy to jest Boża myśl. Czy to jest moje działanie, czy to jest Boże działanie. Mój pomysł, czy Boży pomysł. Za chwilkę się jeszcze do tego odniesiemy, bo takie też były pytania. Ale tak naprawdę nie ma jakiegokolwiek dobra, uśmiechu, dobrego pomysłu, natchnienia, czegokolwiek, co byśmy zrobili, każde słowo, które teraz wypowiadamy, jest darem Bożym. Jesteśmy po prostu w służbie tego, co nam Bóg podarował. Dalej z listu do Filipian, rozdział 2, zdanie 12. Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, albowiem to Bóg jest w was sprawcą chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań. I Bóg jest sprawcą w was chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. I wreszcie drugi list do Koryntian, rozdział 3, werset 4. Dzięki składamy. Nie, żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz wiemy, że ta możność nasza jest z Boga. Ta możność nasza jest z Boga. Więc co to konkretnie będzie łaska uczynkowa? Na przykład łaska światła, pewnego oświecenia wewnętrznego, że ktoś nagle zaczyna coś rozumieć. Będą to natchnienia, które są zwyczajnym działaniem łaski uczynkowej w nas. Natchnienia, czyli po prostu dobre pomysły, dobre myśli, takie poruszenia serca, żeby coś zrobić, impulsy wewnętrzne, które się w nas rodzą. Zadzwonię do ciotki na przykład.
I okazuje się, że akurat ciocia tego dnia, nie wiem, trafiła do szpitala albo właśnie coś się ważnego dzieje. I tak się naprawdę dzieje, że odpowiadamy na te impulsy.
Niejednokrotnie ludzie, łaskę uczynkową, ludzie w świecie, czy nawet wierzący ludzie nazywają intuicją,
Intuicją.
jakimś zmysłem, prawda, kolejnym, a to jest zwyczajne działanie Boże w nas, które ma nas popychać ku miłości. Jakaś zachęta do podjęcia działań. I to dzieje się na normalnej drodze świętości w życiu każdego chrześcijanina, tylko nie każdy chrześcijanin jest na to otwarty.
Otwarty. To tak rzeczywiście jest, że Bóg, jest takie też piękne zdanie, przez wszystko do mnie mówisz, Panie. Jeżeli my zaczynamy tak patrzeć, to zaczyna się pewien dialog. Jeżeli my zaczynamy tak odczytywać pewne natchnienia, pewne znaki, to Bóg zaczyna też przez to do nas mówić. Duch Święty zaczyna też w ten sposób z nami rozmawiać, można tak powiedzieć. Czasami to są jakieś zjawiska przyrody, znalezienie czegoś, to, że spotykamy kogoś, to, co nam ktoś powie w rozmowie, czy pewna intuicja, co my mamy powiedzieć, rozpoczyna się rzeczywiście też takie zupełnie naturalne i to jest czymś normalnym. Tak wygląda po prostu nasza codzienność. Przez to też do nas mówi Bóg.
I co jest ważne, że te myśli, które oczywiście nie do odróżnienia, człowiek rozpoznaje jako swoją myśl, ale my tutaj jesteśmy po to, żeby bardzo mocno dowartościować to, co tak zwane ludzkie myślenie, bo
No to przecież je stworzył Bóg.
jakie onoż by miało
To on
być?
nas
Niektórzy
stworzył.
mówią, to takie ludzkie myślenie, albo nie wiem, czy to jest takie moje myślenie. Jak ja chcę, żeby Bóg do ciebie mówił? Poprzez jakieś, nie wiem, schizofreniczne wpuszczenie do ciebie myśli, która nie jest twoją myślą? Oczywiście, że poprzez ciebie będzie mówił Bóg. Wiele osób rozmija się z łaską uczynkową, bo nie rozpoznaje tego faktu, że poruszenia serca, ich serca, są działaniem Bożym i że nie należy być podejrzliwym wobec tego, że należy się tym ucieszyć, należy to podjąć.
No właśnie, myślę, że to, co ważne, to należy to podjąć. Jeżeli tego nie podejmiemy, to wygaśnie, bo jeżeli nie słuchamy w ten sposób, to Bóg przestanie do nas w ten sposób mówić.
A więc wszystkie te poruszenia, które tutaj wymieniliśmy, mają charakter nadprzyrodzony. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Nawet twoja taka myśl, że a posłuchasz sobie konferencji, to jest myśl, która ma charakter nadprzyrodzony, ale nie ma charakteru ponadnaturalnego. Trzeba
To co to
to
znaczy?
rozróżnić. Ponadnaturalne to są zjawiska, które są wbrew fizyce, które są jakimiś zjawiskami ponadnaturalnymi. I co jest ważne, ponad prawami fizyki, i co jest ważne, jeśli by tak hierarchię wartości ustawić, to poruszenia nadprzyrodzone są o wiele bardziej istotne w porządku naszego celu, jakim jest zjednoczenie z Bogiem, niż zjawiska ponadnaturalne. Jest sporo ludzi na świecie, którzy doświadczają ponadnaturalnego działania, ale bynajmniej nie jest to działanie Boże i nadprzyrodzone w nich, nie prowadzi ich ku zjednoczeniu. I teraz, kochani, to co jeszcze ważne, te nadprzyrodzone poruszenia, natchnienia, dobre pomysły, dobre myśli, one są nadprzyrodzone, nawet jeśli macie troszeczkę lęk, żeby to tak nazwać. One się mogą dziać na sposób ludzki lub na sposób wyższy, bez namysłu z naszej strony. Na sposób ludzki to taki, że siadamy sobie na przykład z Moniką i myślimy: słuchaj, co byśmy tutaj zrobili, jak żeby trochę ludziom przybliżyć życie duchowe i kontemplację? Wiesz co, a może byśmy sobie tak zorganizowali takie konferencje, są takie możliwości, żebyśmy taką rzecz robili. I to jest natchnienie, które podjęliśmy. Ono ma charakter nadprzyrodzony, ale pojawiło się na sposób
Ludzki.
ludzki.
Czyli po prostu to była dobra taka myśl, jakby właśnie co zrobić,
Bo
żeby było lepiej.
usiedliśmy w tym celu i użyliśmy rozumu, naszego doświadczenia, ale teraz mogło być równie dobrze tak. Jadę sobie samochodem, słucham sobie jakiejś muzyki disco, załóżmy. Znaczy, to nie jestem ja, prawda? Ale nie opowiadam teraz o sobie. Słucham jakiejś muzyki i przychodzi mi do głowy myśl: zorganizuj konferencję na temat życia nadprzyrodzonego. ja teraz wyłączam tą muzykę i wchodzę w to. To nie było tak, że ja sobie zaplanowałem, że dzisiaj się zastanowię, co zrobić z wolnym czasem, tylko ta myśl przyszła do mnie jakby spoza mnie.
Pewna ingerencja rzeczywiście z zewnątrz,
I
można
mówimy,
powiedzieć.
że to się wtedy dokonało na sposób wyższy, bo dokonało się bez namysłu z naszej strony. Czyli widzimy, że każda łaska uczynkowa ma charakter nadprzyrodzony, część do nas przychodzi na sposób ludzki i bardzo dobrze, bo na
Tak.
jaki miałaby przyjść,
Bóg
ale
dał nam rozum,
zdarza się,
powinniśmy z
że
niego
przychodzi
korzystać.
również na sposób nadprzyrodzony, bez namysłu z naszej strony. To jest bardzo ważne. Tutaj mamy taki przykład działania łaski w pewnym pytaniu, które pojawiło się po ostatniej konferencji. Ktoś napisał taki tekścik. Najmilsi, dotknęliście tematu kontemplacji. Odsłuchałem sesji. Bardzo pragnę spotykać się z Panem i kontemplować. Od czego mam zacząć? Jak to robić? Wiecie, dotychczas po odsłuchaniu sesji wchodzę codziennie do kościoła po pracy. Zazwyczaj jestem tam sama i jestem. Patrzę na tabernakulum i po prostu jestem. A gdy myśli mi wędrują, to przywołuję wybrane słowo wypuść. Takie po modlitwie wybrałam. Czuję pokój. Tylko czy tak to ma być, czy kontemplacja to jednak co innego? To nie odnosząc się do tematu jakby kontemplacji, to jest już wstęp do kontemplacji. Nazywamy to kontemplacją nabytą, ale to jest piękny przykład działania łaski uczynkowej w człowieku. Ta osoba po wysłuchaniu sesji na stronie Przyjaciele Miłości Miłosiernej, na której słuchacie tej audycji, poczuła, że
Zapragnęła właśnie.
zapragnęła chodzić do kościoła. I teraz
I modlić się.
trzeba rozumieć, że to jest działanie nadprzyrodzone łaski uczynkowej w tej pani, że ona właśnie postanowiła coś zrobić, czyli coś usłyszała, serce jej
Jakieś
drgnęło.
pragnienie w niej się zrodziło i odpowiedziała, podjęła konkretny trud.
Gdybyśmy mogli zapytać się, to byśmy nawet wiedzieli, czy to się dokonało na sposób ludzki, bo po sesji pomyślała, jakby tutaj to zrealizować, czy też w sposób, powiedzmy, wyższy, bo nagle postanowiła chodzić do kościoła, nawet bez namysłu z jej strony to się stało. Ale z pewnością jest to łaska, którą zauważyła, podjęła konkretne dobro, poprzez co? Decyzję. I jeśli teraz będzie temu wierna, Bóg będzie tą osobę prowadził dalej. Ponieważ jeśli chodzi o łaski uczynkowe, to jest z nimi tak, że Bóg daje nam kolejne łaski uczynkowe po tym, jak
Podejmiemy je
podejmiemy te
wcześniej.
łaski, które wcześniej dostaliśmy. Czyli Bóg nas nie daje ciągle czegoś nowego, tylko zaprasza nas do zrobienia pewnego kroku. Jeśli niektórzy ludzie nie rozwijają się wewnętrznie, to dlatego, że nie podejmują łaski uczynkowej dany czas, albo podejmują tylko na chwilę, nie są jej wierni, podczas gdy można by tutaj piękne zdanie powiedzieć, że koniecznie trzeba iść za łaską uczynkową, za natchnieniami mimo przeszkód i wprowadzać je w czyn za wszelką cenę. Więc co możemy powiedzieć tej naszej słuchaczce, że jeśli będzie temu wierna, za wszelką cenę będzie wierna temu, co się w niej pojawiło,
To to będzie przynosiło owoce.
Bóg poprowadzi ją dalej. Ku czemu? Ku zjednoczeniu przebóstwiającemu.
Czasami tak teraz sobie pomyślałam o różnych ruchach, wspólnotach i można zobaczyć, które się rozwijają, a które gasną. Rozwijają się te, które wypełniają, właśnie podejmują te łaski uczynkowe, a gasną te, które zaczynają, żeby skupiać się na sobie. No to teraz co, jak gdyby zatrzymują się w tym momencie, już jest fajnie, zostajemy tutaj, budujemy te namioty, zapalaliśmy Pana Boga i Ducha Świętego za nogi, mamy go teraz i teraz tak pozostańmy. Kiedy trzeba pozwolić, prowadzić się dalej. To, co było dobre na ten moment, to trzeba robić, ale też słuchać, co dalej, gdzie my jeszcze możemy służyć, jak jeszcze możemy rozszerzać Królestwo Boże, jak jeszcze możemy głosić, co będzie dobre. I to powoduje, że te wspólnoty służą, wykorzystują łaskę uświęcającą, łaskę Ducha Świętego poprzez łaski uczynkowe.
Ktoś zapytał o ciemną noc wiary. Jak wtedy trwać i nie poddawać się kuszeniu diabła, który mówi, że to nie ma sensu? Otóż właśnie to jest trwanie przy łasce uczynkowej, którą otrzymaliśmy. Pewna mądra osoba mówiła nam tak, że jeśli przyjdzie taka ciemność, to trzeba sobie powtarzać: byłeś, to jesteś. Byłeś, to jesteś. To nie ma żadnego znaczenia, że ja nic nie czuję. Nie ma żadnego znaczenia, że jest ciemno. Robię to, ponieważ usłyszałem to wezwanie, może bez takiego entuzjazmu jak na początku, ale jeśli będziesz wierny, ta łaska uczynkowa zostanie wporządkowana w twoje życie. Zostanie, można powiedzieć, sublimowana i wtedy Bóg ci da kolejny krok do zrobienia. Można powiedzieć, że zazwyczaj tak jest, że łaska uczynkowa wystarcza na to, żeby zrobić jeden krok. Matka Teresa z Kalkuty nie miała od razu wizji zgromadzenia. Wiedziała tylko, że ma zrobić pewien krok, zająć się trędowatymi bezpośrednio sama.
Kiedy jest oczyszczenie, kiedy jest jakaś ciemność, którą przeżywamy, ciemność wiary, wtedy rzeczywiście niewiele może być widać. Też słyszeliśmy właśnie, ktoś w naszym rozwoju duchowym nam tak radził, żeby robić tylko tyle, ile widzisz. Że wtedy, kiedy jest strasznie ciemna mgła, jest noc, to długie światła w tej mgle utrudniają widzenie. Trzeba, można powiedzieć, mieć krótkie światła i robić wolno, maleńkie kroki, tyle, ile widzisz. Trzymać się postanowień, trzymać się wiary, trzymać się tego, co do tej pory było podjęte. W tym momencie nie zmieniać decyzji, ale robić te małe kroki. Byłeś, to jesteś. Wierzę, jestem.
Były także jeszcze inne pytania, za które bardzo dziękujemy. Przypominamy Wam, że możecie je zadawać teraz. Za chwilkę będzie przerwa muzyczna. W tej przerwie można coś napisać, właśnie klikając w zakładeczkę pytania. Chciałbym zapytać, jak odróżnić własne natchnienie od natchnień Bożych? I tutaj już chyba odpowiedzieliśmy na to pytanie, że nie ma różnicy i w ogóle nie ma potrzeby tego rozróżniać. Inne pytanie: jak odróżnić natchnienie od pokusy lub od swoich własnych myśli? I tutaj za chwilkę rozwiniemy ten temat, ponieważ natchnienie od pokusy, natchnienie może być pokusa, która ma
Cechy
pewne
natchnienia.
cechy natchnienia, i o tym za chwileczkę powiemy, to jest ważny temat. Natomiast moje własne myśli to cała rzecz polega na tym, żebyśmy zrozumieli, że gdy jednoczymy się z Bogiem, to Bóg zaczyna mówić przeze mnie, że właściwie moje myśli stają się myślami Bożymi, że moje serce staje się sercem Boga we mnie, zaczyna bić rytmem, życiem Bożym we mnie. A więc im dalej wchodzimy w zjednoczenie przebóstwiające, tym bardziej my stajemy się Chrystusem. I jeszcze jedno pytanie, które wprowadzi nas w to, czym się zajmiemy po przerwie muzycznej. Pismo Święte mówi: po owocach poznacie. Więc nawet jeśli ma się szczere, dobre chęci, na przykład pomocy komuś, a później owoce, skutki tego stają się niedobre, czy nie takie, jak się oczekiwało, to znaczy, że nie działo się z łaski Bożej? Czy po prostu nie możemy myśleć w kategoriach czasu, jak ludzie rozumieją, że efekt ma być widoczny od razu, tylko w dalszej perspektywie? Zaraz, kochani, się do tego odniesiemy. To są bardzo ważne pytania, ponieważ jest tu pewien mały haczyk. Ten haczyk jest istotny. Przełączamy muzykę, chwila ciszy, nie denerwujcie się, za chwilę wrócimy.
Thank you.
Dziękujemy za pytania, które do nas dochodzą. Dziękujemy za pytanie od siostry, która podpisała się Marysia. Siostrze postaramy się odpisać mailem, ale pytanie jest bardzo dobre i myślę, że gdzieś w następnym spotkaniu również postaramy się na nie odpowiedzieć, oczywiście szanując bardzo siostry intymność. Słusznie słuchacze wyłapali, że jest pewien haczyk i on nie jest haczykiem bez znaczenia. Bo przecież ja mogę, jako Marcin Gajda, mieć taką myśl, że dzisiaj zostawiam moją żonę i dzieci i wyjeżdżam na misję do Afryki, prawda? Bo takie coś przyszło mi do głowy.
Bardzo piękne wezwanie. Tyle osób potrzebuje ewangelizacji, pomocy. Marcin jest lekarzem, więc przyda się jego pomoc.
No tak, ale ja mam tutaj żonę i
I czworo
czwórkę dzieci.
dzieci.
I w związku z tym to chyba coś nie tak. To w takim razie, czy ja.
Znaczy, to chyba na pewno coś nie tak.
No jeszcze się muszę zastanowić.
Ale to jest ważne, że może, bo kiedyś spotkaliśmy takiego człowieka, który właśnie miał taką ideę fix, można powiedzieć, że on pojedzie gdzieś na misję. Zupełnie to nie pasowało do tego, kim był, jakie miał powołanie, jaką rolę pełnił. Bo właśnie był mężem, miał rodzinę. No i co właśnie teraz?
Może powiedzmy, dlaczego w takim razie w ogóle pojawia się to zakłócenie, że można powiedzieć, mamy pewien problem. Ano dlatego, że my mamy nieoczyszczoną emocjonalność. Można by powiedzieć, że działamy na takiej nieuporządkowanej emocjonalności, nieoczyszczonej emocjonalności. Wszyscy jesteśmy zranieni grzechem pierworodnym. To wywołało w nas bardzo różne skutki. Na przykład ktoś może być egocentrykiem, budować wizerunek swój poprzez jakieś działania ewangelizacyjne. Ja mam stale taką pokusę, żeby być tak, szpanować tak po chrześcijańsku, robiąc różne rzeczy.
Albo po prostu nie chce podjąć, albo jest mu ciężko podjąć trud swojego powołania, swojej roli, którą pełni, i znalazł też taką nieświadomie furtkę, żeby od tego
A
uciec.
tu żona, monotonia życia,
Trud,
trud,
dzieci, zarabianie pieniędzy, trudności z mieszkaniem,
nasz.
finansowe, z
I
pracą.
może mi być po prostu zwyczajnie
Wygodnie.
wygodniej wybywać gdzieś na wyprawy ewangelizacyjne. Może być tak, że ktoś na przykład ma nieuporządkowany stosunek z jakimś kierownikiem duchowym, spowiednikiem. Niby jest to prowadzenie duchowe, ale nagle on stał się ważniejszą osobą niż mąż w życiu. A więc widzimy, że te wszystkie pułapki wynikają w większości z nieuporządkowanej emocjonalności. I w związku z tym są pewne kryteria, które służą temu, żeby zastanowić się, czy to natchnienie jest oczyszczone. Bo to, żeby jechać do Afryki, czy zrobić coś wielkiego, to na pewno jest natchnienie Boże. Tylko, że ono może być bardzo zniekształcone w życiu tego człowieka. Może wystarczyłoby podjąć 15 minut wstawania wcześniej w intencji misji. A jego emocjonalność jakby nakręciła pewną nieprawdziwą informację. Można powiedzieć, że łaska przepycha się przez takie rury, przez które dość dawno nie lała się woda i w związku z tym na początku trochę leci bełtów. Im więcej używamy tego połączenia z łaską uświęcającą, które to połączenie nazywamy łaską uczynkową, tym ono bardziej się oczyszcza. A więc pierwsze kryterium to jest to, czy ono jest zgodne z moim powołaniem, z tym, co ja robię w życiu. Czy ono zwyczajnie po ludzku trzyma się kupy, można by tak powiedzieć. Czy jest zgodne z Kościołem? Zwróć uwagę, że Teresa z Kalkuty, która była, zdaje mi się, loretanką, nie zrobiła kroku ku tym trędowatym na ulicy, dopóki biskup jej nie zezwolił na to. I można powiedzieć, że tutaj pokora wypróbowywała autentyczność tego natchnienia.
Znaczy, na pewno też trzeba uważać, nie podejmować ważnych decyzji w emocjach. To nie jest dobry doradca, więc jeżeli jesteśmy w jakimś ogniu emocji, czy takich, można powiedzieć, przyjemnych, łatwych czy jakichś trudnych, to nie jest dobry moment na podejmowanie decyzji. Warto poczekać, żeby one opadły. Czasami też potrzebny jest ktoś z boku, czy przyjaciel, czy kierownik duchowy, ktoś, kto
Spowiednik
spowiednik, ktoś, kto spojrzy na nas z boku obiektywnie
i nas zna.
i nas zna, zna naszą sytuację, to właśnie kim jesteśmy. To, co mówił Marcin, czy to jest zgodne z moim powołaniem, czy to jest zgodne z rolą, którą ja pełnię, bo moja wolność jest ograniczona jednak dobrem drugiej osoby, jest ograniczona tym moim powołaniem, czyli dobrem mojego męża, moich dzieci. To, co Marcin mówił, zgodność z nauką Kościoła, zgodność z przykazaniami. Więc jeżeli ja mam męża i zauroczę się jakimś innym człowiekiem, nawet wspaniałym, to po prostu to nawet się nie ma co zastanawiać. To po prostu to jest jakiś grzech, jakieś nieuporządkowanie. I teraz zastanawianie się, czy ja może powinnam jednak być innym mężczyzną, ktoś
No,
inny,
tutaj Monika
to już
mówi
wchodzę
zwyczajnie
na.
o pokusie. Natomiast są takie pomysły, które są dobrymi pomysłami, ale gdyby je zacząć realizować, na przykład zniszczyłyby życie rodziny. Tak jak mówiłem już trochę o sobie, że mam taką również pokusę tego, żeby wiele rzeczy robić, to ja muszę bardzo mocno słuchać kogo? Przede wszystkim mojej żony, która można powiedzieć, w cudowny sposób przefiltrowuje moje natchnienia, moje pomysły, i z tego wszystkiego pozostaje to, co ma być zrobione.
Obydwaj mieliśmy myśli, chyba nam uciekła obydwojgu.
To, co jeszcze jest ważne, to że każde natchnienie z Boga prowadzi nas ku zjednoczeniu z Bogiem, a więc można powiedzieć, są to trzy podstawowe kierunki. Będą to natchnienia dotyczące modlitwy w ogólności, modlitwy osobistej, modlitwy małżeńskiej, jeśli ktoś jest w małżeństwie, modlitwy, która ma tendencję do rozwoju. O tym będziemy oczywiście mówili w naszych następnych spotkaniach. Drugi kierunek działania łaski uczynkowej to jest kierunek rozwalania, dekonstrukcji fałszywych struktur, które w nas są, fałszywego ja. I
To jest
trzeci.
bardzo ważne. Tutaj chciałam, Marcin, jednak wejść w słowo, bo chciałabym już iść dalej, ale bo czasami mamy natchnienia, żeby coś robić, ale czasami uciekamy od podejmowania pewnych rzeczy, wchodzenia w pewne relacje, pojednania się z kimś i to utrudnia właśnie nasze fałszywe ja. I teraz wchodzenie w te sytuacje dla nas emocjonalnie trudne, niełatwe, pomaga nam w rozbijaniu fałszywego ja.
Czyli często łaski uczynkowe prowadzą nas wbrew emocjonalności. To znaczy, łaska proponuje nam zrobienia pewnego kroku trudnego dla nas. Lepiej jest zaufać takim łatwiej jest zaufać takim natchnieniom bezpieczniej, które wymagają od nas pewnego trudu, niż takim natchnieniom, które po prostu wyrywają się z piersi i płyną niejako same. Oczywiście i te drugie mogą być działaniem Bożym, łaski Bożej w nas, ale tak naprawdę szczególnie jeśli chodzi o rozwój modlitwy, jeśli chodzi o rozwalanie ja fałszywego, często natchnienie idzie wbrew temu, co my byśmy sami z chęcią zrobili. I wreszcie trzeci kierunek, do którego prowadzi nas łaska uczynkowa, to jest miłość bliźniego. I
I
tu znów
to
często.
jest bardzo ważne kryterium, bo teraz tu jeszcze Marcin dopowie, ale bardzo ważne kryterium, żeby zobaczyć taką prawdziwą intencję tego mojego natchnienia. Co jest prawdziwą intencją? Co tam jest na dnie, że tak powiem? Czy to jest jakiś mój egoizm, moja pycha? Czy jest rzeczywiście jakieś dobro? Dobro dla drugiej osoby, też dobro dla mnie, mój rozwój, rozwój drugiej osoby, miłość bliźniego.
I w związku z tym zawsze możemy to rozpatrywać właśnie w tym kontekście. Moje powołanie, moje życie, nauka Kościoła, pewien rozsądek, który oczywiście rozum jest nam dany, czasami pewne kroki robimy wbrew, można powiedzieć, rozsądkowi, one są działaniem Bożym, ale zasadniczo.
Rozum oświecony wiarą.
Tak, i jeśli mamy takie działania, które wymagają bardzo dużych zmian, które wymagałyby dużych zwrotów decyzji zawsze wobec kogoś z zewnątrz, a czasami wręcz wobec biskupa, czyli autorytetu Kościoła. I patrzymy, do czego nas to prowadzi. Czy do rozdymania naszego ego, czy może jakaś ucieczka od czegoś trudnego, jakaś ślepa uliczka. Niektórzy w takie ślepe uliczki wpadają, myślą, że prowadzą życie wewnętrzne, a są na przykład zakochani w kimś. I to wszystko polane duchowym sosem. A więc patrzymy, czy to nas prowadzi w rozwoju modlitwy osobistej, małżeńskiej, jeśli jesteśmy w małżeństwie, i czy to rozwala nasze ja fałszywe, rozmontowuje nasze ograniczenia, i czy to prowadzi nas ku bliźniemu, czy być może rozdyma nasze ego, czy sprawia, że my stajemy się coraz ważniejsi.
Tu było pytanie o owoce. To jest też ważny temat, bo rzeczywiście jest tak, że po tym też poznajemy, czy to był krok w dobrym kierunku, czy w złym kierunku. Ale nie ma problemu też, jeżeli my popełnimy błąd, nam się to może przydarzyć. My możemy na ten moment uważać, że to będzie dobre, że tak, że to będzie no, coś dobrego, że w tym kierunku należy iść. Ale historia też weryfikuje nasze kroki. Patrzymy, to jest też właśnie dobre kryterium, czy to dobry kierunek, czy zły kierunek. Żeby w ogóle mogły być złe owoce albo dobre owoce, my w ogóle ten krok musimy zrobić. I patrzymy, dobre, to idziemy dalej, złe, to zawracamy. To się może przydarzyć, to nie jest koniec świata.
To jest trochę też nasza historia,
Tak, nasz sposób rozeznawania.
nasz sposób rozeznawania. Wiecie, ta duchowa rodzina, którą jakoś współtworzymy z innymi braćmi, siostrami w Polsce, przyjaciele miłości miłosiernej, to jest taka rodzina, która chce żyć taką duchowością pustych rąk. I to jest jeden z ważniejszych aspektów naszej duchowości. Wiecie, my z Moniką nauczyliśmy się w życiu niczego nie nazywać wolą Bożą, z tego, co my sami jakby podejmujemy. Patrzymy na naszą historię i widzimy, że wola Boża się realizuje. Czasami są wydarzenia, które się dzieją trudne, i też wiemy, że to jest jakaś wola Boża. Ale jeśli mamy jakiś krok do zrobienia, to słuchajcie, my zwyczajnie siadamy, zastanawiamy
Oczywiście
się,
modlimy się, taka jest też
modlimy
prawda.
się.
Modlimy się, prosimy o to światło.
Działa w nas łaska na sposób ludzki, czasami na sposób wyższy, ale tak naprawdę, nawet jeśli coś podejmiemy, na przykład podjęliśmy te konferencje online, to nie zaryzykowalibyśmy stwierdzenia, jest wolą Bożą, żebyśmy to robili. Po prostu patrzymy, co z tego wychodzi.
Jeśli ktoś kto dobry natchnienie, liczymy, że będzie służyć innym, a co będzie dalej,
Czy
zobaczymy.
to się komuś przydaje? Patrzymy na to, jakie przynosi owoce, co ludzie o tym mówią. A więc nauczyliśmy się trochę nie chcieć znać woli Bożej. Może taki paradoks właśnie. Jakby powiedzieć Bogu, my nie wiemy, robimy to i to, a jak to nie jest to, co mamy robić, to nam
To nas
zamknie.
zawrót z
To
tej
zamknie nam
drogi.
drogę. Ja lubię czasami posługiwać się tym takim obrazem samochodzika na Boże Narodzenie, które dostałem jako dziecko. To lubię o tym mówić, że mam taką duchowość tego samochodzika. Wiecie, taki samochodzik, co to jak podjeżdżał do ściany,
Na baterię
na
takie.
baterię, świecił, tam różne rzeczy robił. Jak dojeżdżał do ściany, robił fiku-miku, obracał się i jechał z powrotem w drugą stronę.
Aż się nie obił o
Aż
kolejny
się nie objął
przedmiot
o
czy
kolejną
ścianę.
ścianę. I my z Moniką nauczyliśmy się tak właśnie funkcjonować wobec Boga. I w zasadzie w tym systemie myślenia, który prezentujemy Wam, to nie można się pomylić. Bo widzimy, że z tych krzywych kresek tego samochodzika, jakichś ślepych zaułków, cośmy się pomylili, mieliśmy w historii swoje różne rzeczy, które żeśmy podejmowali i nie wyszły. I słuchajcie, widzimy, że z tego wszystkiego gdzieś tam ostatecznie wychodzi jakaś piękna prosta linia, i to na pewno nie jest działanie ludzkie, tylko Boże.
Po prostu wszystko możemy wykorzystać ku dobremu, nawet upokorzenie, nawet porażkę, to, że się przyznamy, no to nie tak, nie wyszło nam. Boże, tym bardziej jest przestrzeń na Twoją łaskę, na Twoje działanie. My jesteśmy mniejsi, tym bardziej może działać Bóg, tym On może być większy. Wszystko możemy wykorzystać ku dobremu.
I my chcemy być taką zabaweczką w jego rękach, takim samochodzikiem, i powiedzieć mu na wejściu: nie wiem, jak ma być, ale po ludzku wydaje mi się, że tak. Jak mam dwie podobne sprawy do podjęcia, to kieruję się czymkolwiek. Jeśli nie widzę, że gdzieś będzie większe dobro, podejmuję cokolwiek i idę w to. I nie mam problemu, jeśli coś nie wychodzi. I wtedy niektórzy ludzie mają problem. A, to była wola
To była wola,
Boża,
czy nie była wola Boża, i
rozeznane,
co teraz?
nierozeznane, co teraz robić. A my się po prostu otrzepujemy i idziemy dalej, bośmy mu na samym wejściu powiedzieli, że nie wiemy jak. I to jest naprawdę coś bardzo, być dzieckiem, coś bardzo pięknego. A widzimy sporo ludzi wokół nas, którzy, wiecie, dumają w tą stronę czy w tą stronę. W prawo czy w lewo, i w związku z tym nie robią
No
nic.
bo bezpiecznie jest nic nie robić, bo na pewno się nie popełni błędu, nikt nas nie skrytykuje, nikt nas nie wyśmieje, nikt nas nie oceni, jak nic nie zrobimy. Ruch, działanie jest ryzykowne, ale jest szansa, że może wzrastać dobro.
Na koniec dzisiaj zacytujemy zdanie świętego Augustyna, cytowane również przez Sobór Trydencki, które to wprowadzi nas w zagadnienia trzeciej naszej audycji. Bóg nie nakazuje nam nigdy niemożliwości, nakazując mówi, abyśmy czynili to, co możemy, prosili o to, czego nie możemy i pomaga nam, abyśmy mogli.
To jest zdanie
Świętego
świętego
Augustyna,
Augustyna.
cytowane przez Sobór
Może jeszcze
Trydencki.
raz.
Bóg nie nakazuje nam nigdy niemożliwości. Nakazując, mówi, abyśmy czynili to, co możemy, prosili o to, czego nie możemy i pomaga nam, abyśmy mogli. To jest takie bardzo, bardzo piękne zdanie.
Czynili to, co możemy, więc czyńmy to, co możemy. Prośmy o to, czego nie możemy.
A jak to się wyraża? W konkretnych decyzjach i postanowieniach. I następna nasza audycja, która się odbędzie 17 lutego, w tym razem będzie to w piątek o godzinie 20:30, będzie cała poświęcona konkretnie postanowieniom, jak je podejmować, jakie cechy powinny spełniać, w jakich kierunkach nas powinny postanowienia prowadzić, ponieważ można powiedzieć, że tak jak łaska uczynkowa jest zwyczajnym działaniem Bożym w nas, tak postanowienia są zwyczajną odpowiedzią człowieka na łaskę
Czyli
uczynkową.
będzie to spotkanie na temat współpracy z łaską, z tym darem Bożym.
Bardzo konkretnie, bośmy dzisiaj nie zdążyli więcej, powiemy o postanowieniach, o
Ale to też trzeba
decyzjach.
przeżyć to, co dzisiaj było. Może nie za dużo, na jeden raz też dobrze.
Tak. Będziemy kończyć. Chcemy powiedzieć chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
I również zaapelować do Was, że jeśli widzicie wartość tych audycji, to pokazujcie dalej, bywają na stronie przyjaciół, można sięgać do archiwum, a jeśli ktoś chce nas wesprzeć finansowo, to będziemy bardzo wdzięczni, bo przygotowanie tych audycji kosztuje trochę czasu i trochę pieniędzy. Więc będziemy Wam wdzięczni za wsparcie finansowe, oczywiście w wielkiej wolności, tyle, jeśli ktoś może, w jakimś wewnętrznej radości, bez żadnego przymusu.
Bardzo, bardzo dziękujemy za to nasze wspólne spotkanie. Módlmy się za siebie nawzajem.
17 lutego o godzinie 20:30 w piątek, już nie w niedzielę, nasze następne spotkanie, a na koniec dzisiaj puścimy jeszcze trochę muzyki.
A może coś Twojego?
Coś mojego? Dobrze.
Chrzcieli Bożyński z Bogiem.
Ściskamy Was serdecznie.
Mnie łagodnym pięknem Twym.
nas.